Kiedy zaczyna się myśleć o rodzinie, to myślą tym zazwyczaj towarzyszyć zaczynają te takie bardzo wzniosłe. O harmonii w rodzinie, jej powodzeniu, szczęściu wszystkich jej członków. Myśli o dostatnim życiu dzieci i rodziców, o możliwie najlepszym wykształceniu swoich pociech, ich zdrowiu, prawidłowym rozwoju, o wzajemnej życzliwości do siebie i uprzejmości. W końcu także o miłości do swojej rodziny. Uczuciu, które ze wszystkich uczuć względem własnej rodziny jest uczuciem nadrzędnym i najbardziej pożądanym. Kochać i być kochanym w rodzinie. Wszystko to wynika z głębokiej świadomości nas wszystkich na temat ogromnej i nieprzecenionej wartości, jaką jest rodzina. Również Kościół, odczytując ową ogromną i nieprzecenioną wartość rodziny, stawia ją, rodzinę, w centrum swojej troski. 43 lata temu papież Jan Paweł II w swojej adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio z niezwykłym wręcz wyczuciem i z doskonale postawioną diagnozą religijno-moralnego stanu rodziny wypowiedział się na jej temat. Papież, stawiając rodzinę w centrum troski Kościoła jako jedno z najcenniejszych dóbr całej ludzkości oraz odnosząc się do wszystkich rodzin we wszystkich możliwych okolicznościach życia ich członków, mając na uwadze te rodziny, o których powiemy, że przylgnęły do Kościoła i trwają w nim, ale i te z rodzin, które z różnych względów pozostają poza strukturami tego zbawczego środowiska, w każdym przypadku, ze wszystkimi możliwymi skutkami takiej egzystencji, papież Polak deklaruje się w imieniu Kościoła, a zatem w imieniu każdego z nas, po stronie każdej jednej rodziny świata. Po stronie każdej jednej rodziny świata. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich. Łatwiej kocha się w rodzinie, kiedy wszystko układa się zgodnie z planem. Prościej jest przytulić się do męża, żony, kiedy oboje zgadzają się między sobą. Z zupełnie innym zaangażowaniem poświęca się czas swojemu dziecku, które w spojrzeniu i wizji rodziców w najlepszy z możliwych sposobów spełnia ich matczyne i ojcowskie oczekiwania. Jesteście w większości małżonkami i rodzicami, więc zakładam, że doskonale wiecie, o czym mówię. Łatwiej jako mąż i żona, ojciec i matka, zainwestować w rodzinę, kiedy zwyczajnie widać choćby najmniejsze, ale pozytywne efekty waszych starań. Inaczej jest, kiedy sytuacja ma się zgoła odmiennie. Gdy waszego męża przez większość dni nie ma u waszego boku. Gdy z niejasnego wam do końca powodu wasze żony oddalają się od was mężczyźni, coraz więcej czasu, a nawet tylko uwagi poświęcają waszym dzieciom. Inaczej jest, kiedy pojawia się w rodzinie patologia, a w miejsce spokoju i rodzinnej harmonii wkrada się niepokój, gniew, a nawet tyrania i rodzinny terroryzm. I jakże inaczej wyglądają miłość i sprawy rodzinne, kiedy to najukochańsze dziecko przestaje spełniać oczekiwania rodziców. Kiedy świadomie lub nie rezygnuje z zamysłu jego rodziców. Gdy się od nich w jakiś sposób oddala. Wybiera inną, nie najlepszą drogę. I kiedy staje się nawet w jakimś momencie powodem smutku, żalu, niepokoju rodziców. Może nawet w jakiejś formie ich publicznego wstydu. Albo w chwili, kiedy to wasze ukochane dziecko powie wam, że już teraz odnalazło się i że chce zupełnie inaczej. Myśli nawet o hormonalnej terapii. No i co wtedy? Jak postąpimy? Jak postąpicie wy? Odepchniecie? Odwrócicie się? Wyrzekniecie? Jest to rozwiązanie. Dla wielu może nawet bardzo skuteczne, ale czy na pewno? I czy prawdziwie po chrześcijańsku? Okazuje się, że miłość wcale nie jest taka łatwa. I dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego mamy sposobność, żeby się nad tym dobrze zastanowić. Miłość jest wielką sztuką i umiejętnością, których trzeba się nieustannie uczyć. Okazuje się, że trzeba tę miłość w sobie rozwijać i doskonalić, aż stanie się prawdziwym dziełem, któremu na imię miłosierdzie. Sztuka i kunszt, które dają inną, o wiele szerszą perspektywę doświadczenia samej tylko miłości. Święty Jan w swoim pierwszym liście, którego fragment przeczytaliśmy podczas dzisiejszej liturgii, powiedział, że każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał. I kiedy apostoł mówi, miłuje również tego, kto życie od niego otrzymał, to święty Jan mówi wprost, że człowiek powinien kochać każdego człowieka, wszystkich i bez różnicy. A to już jest znacznie trudniejsze niż tylko zwyczajnie kochać kogoś, kogo znam, lubię i z kim jest mi zwyczajnie po drodze. Zwyczajnie trudno kocha się kogoś, kto cię nie szanuje. Staje do ciebie okoniem, obraża cię, poniewiera tobą, knuje przeciw tobie, obmawia, plotkuje, wyrządzając ci zwyczajnie w ten sposób niemałą krzywdę. No bo jak pokochać kogoś, kto jako wspólnik w firmie zaczyna cię zwyczajnie okradać i oszukiwać? Jak jako nauczyciel w szkole pokochać lub choćby stolerować ucznia, któremu ewidentnie i po złości nie po drodze z przekazem twojej wiedzy? Czy w ogóle jest to możliwe, aby szef w pracy mógł okazać się tym wielkim uczuciem wobec tego z pracowników, który z jakichś powodów nie dogania wielkich marzeń przedsiębiorcy o potędze i znaczeniu tej własnej firmy? Dużo tego. Można nawet odnieść wrażenie, że się zwyczajnie nie da. Że te pokłady naszej miłości są niewystarczające. W takim przypadku potrzeba je miłosierdzia, które przecież większe jest od miłości. Miłosierdzia, którego nie weźmiemy z siebie, ale którego możemy uczyć się od tego, który jest miłosierny i który tym miłosierdziem jest. W poszukiwaniu miłosierdzia i w jego uczeniu się trzeba, tak jak tu teraz jesteście, spojrzeć delikatnie w prawą stronę. Odrobinę unieść wzrok do góry, podnieść głowę i zobaczyć tego, który jest namalowany w tym obrazie. To postać mistrza ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nauczyciela o pełnym miłości spojrzeniu w stronę nas wszystkich. Mistrza unoszącego nad nami swą niekarcącą, ale błogosławiącą nam dłoń. Pana, który ze swojej rany w sercu wylewa na nas przedziwne promienie swoich łask. Wody na oczyszczenie i usprawiedliwienie oraz krew, która jest pokarmem i życiem dusz. I któremu należy, jak jest to napisane na dole tego malowidła, zaufać bezgranicznie. On, Pan, tak na tym obrazie, jak i zawsze odwrócony jest do nas ludzi przodem. To jest Bóg człowiek, który prawdę o swoim miłosierdziu udowodnił całym sobą i to za cenę śmierci. A przecież wtedy w Jerozolimie, na dziedzińcu świątynnym, mógł przejść niewzruszenie obok wystraszonej i skulonej w kłębek dziewczyny, która jawnie zgrzeszyła z obcym mężczyzną. Mógł przecież z odwróconą głową przejść obok niej i pozwolić, żeby śmiertelny grat kamieni zamknął cieplutki jeszcze temat. Mógł też jako pobożny Żyd skorzystać ze swojego prawa i ze sprawiedliwości i w imię zadośćuczynienia samemu rzucić kilka razy. Czemu nie? Był przecież pobożnym Żydem. Przecież zwyczaje, prawo i nasza racja pozwalają nam na takie rzeczy. On jednak postąpił inaczej. Spojrzał na dziewczynę. Podszedł do niej, pochylił się nad nią. Palcem swojej dłoni pokazał jej, pisząc na piasku, czym tak naprawdę zgrzeszyła. I pokazał jej, że nie zgrzeszyła byle czym. Pokazał jej, że się stało coś bardzo złego. A potem pomógł tej dziewczynie wstać i przyjął jej winę w siebie. Jej brzemię i ciężar, grzech w siebie. Czy potrafimy tak? Czy potrafimy dać z siebie innym w momentach, w których nie chcielibyśmy tego robić lub w sposób, w który nie chcielibyśmy tego robić? A już na pewno tracić, nie wspomnę o umieraniu, za kogoś, kto cię lekceważył, oddalał się od ciebie i niszczył cię przez znaczną część twojego życia. Lub tylko wybrał inną, niż byś sobie tego życzył, drogę. Co uczynić? Odwzajemnić? Oddać? Odwrócić się? Zemścić? Ksiądz Michał Sopoćko, patrząc na ten przedziwny wizerunek, zdawał sobie doskonale sprawę, że zwyczajna ludzka miłość nie zostanie tą miłością miłosierną, jeśli człowiek nie wykroczy poza ramy swojego ludzkiego myślenia o miłości. W swoim czwartym rozważaniu o miłosierdziu Bożym napisał: posłuchajcie. Spośród licznych doskonałości Bożych Zbawiciel wyróżnia miłosierdzie Boże i nakazuje je naśladować. Ale nie można naśladować tego, czego się nie zna i nie czci. Nasz błogosławiony brat pisze dalej, że każdy z nas jest grzesznikiem. Tymczasem ten ojciec obrażony nie wymierza nam kary zasłużonej za grzechy, ale oszczędza nas. Zachowuje i ochrania, nieraz przez długie lata wyczekując naszego nawrócenia. Czemuż Bóg od razu nie mści swej krzywdy ojcowskiej i królewskiej? Miłosierdzie go krępuje. On jest tym potężnym adwokatem i zasłania nas przed sprawiedliwością, która domaga się słusznej kary. Ona, miłość, woła. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Po chwili ksiądz Michał dodaje coś, co może wywołać skandal i takie zwyczajne oburzenie wśród nas. Pisze: Bóg nie tylko znosi nas grzesznych, ale nadto obsypuje darami. Zbawiciel sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg, którego obrażamy wszystkimi drogami, usiłuje do naszych serc trafić. To droga nowych dobrodziejstw, to droga natchnień i łask. To droga wyrzutów i niepokojów sumienia. Krzywda ludzka nie może napędzać krzywdy. Moje nawet największe rozczarowania pracą, małżonkiem, potomstwem, rodziną nie mogą sprawić, że się od nich i od drugiego człowieka odwrócę. Pasmo złego i nieporozumień, zwłaszcza w rodzinie, musi zostać przerwane. A jeśli nawet w jakimś momencie sprawiedliwość domaga się bardziej radykalnych kroków, to trzeba pamiętać, że musi iść w parze z miłością. W tym samym rozważaniu księdza Michała przeczytamy: nie gniew więc i zemsta, ale miłość i miłosierdzie uzbrajają karzącą prawicę i stają w poprzek grzesznych naszych zamiarów. Spójrzcie, domagając się sprawiedliwości lub choćby tylko uznania przez dzieci, żonę czy męża, oczekiwać ich możemy jedynie wyzbyci gniewu i chęci zemsty, a nasza miłość ma być gwarantem powstrzymania naszych złych zamiarów względem nich. Bóg chce z krzywdy i ludzkiego grzechu oraz rodzinnych trudności wyprowadzić dobro i da ku temu wiele sposobności. Pytanie, czy się podejmiemy, czy choćby w ogóle zreflektujemy w tym, co mamy uczynić. Chrześcijaństwo wcale nie jest takie łatwe. Wymaga niezwykłej ofiarności przede wszystkim z siebie. Chodzi również o to, że to moje, nasze chrześcijaństwo nie dotyczy wyłącznie nas i nam najbliższych. Są też inni. To, jak mówi papież Polak, ci, którzy jako wszystkie rodziny świata trwają w Kościele, ale i ci, którym z różnych względów daleko jest do naszej wspólnoty. Kościół staje po stronie każdej jednej rodziny świata, podtrzymując pierwszych, oświecając drugich. Za obcych i innych niż my oddaje się inaczej i znacznie trudniej. Wiecie, kiedy się studiuje fotografie dokumentujące codzienność życia błogosławionej rodziny Ulmów, to można odnieść wrażenie, mimo ich czarno-białego koloru, że to życie jest bardzo dynamiczne, poukładane i niezwykle barwne. Takie wzorcowe, sielskie i pełne rodzinnej harmonii. Ale można także odnieść takie wrażenie, że to życie Ulmów pokazane na tych czarno-białych fotografiach jest odrobinę pozowane. Zazwyczaj na właśnie takie wyłącznie przepełnione radością i rodzinną zgodą. I kto wie, czy takie właśnie ono nie było. Pełne równowagi, spokoju i rodzinnej stabilności. Z drugiej strony jednak znamy dobrze okoliczności ich życia. To czas niemieckiej okupacji i morderczego terroru tak Żydów, jak i pomagających Żydom Polaków. Sami zaś Ulmowie byli przecież w pełni świadomymi rodzicami, małżonkami i przede wszystkim ludźmi. Mogli się zwyczajnie bać o siebie i o swoje dzieci. Mogli zwyczajnie o tym rozmawiać, zastanawiać się, siadać wieczorami na ławeczce przed domem, dyskutować, ścierać się i mieć wątpliwości. Byli zwyczajnie kochającymi siebie małżonkami i dobrymi rodzicami, którym z pewnością bardzo zależało na dobru oraz szczęściu swoich dzieci. Mogli odmówić. Postanowili jednak, że zrobią inaczej, że już nie tylko pomogą i tak nawet z miłości, ale że będąc miłosiernymi, wezmą na siebie losy innych, nawet zupełnie obcych dla siebie rodzin, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyjś dramat na siebie. W miejscu, gdzie ich wszystkich zamordowano, stoi po dziś dzień biała tabliczka z napisem: w tym miejscu w dniu 24 marca 1944 roku niemieccy żandarmi zamordowali rodzinę Ulmów, Szalów i Goldmanów. Może zmartwię, ale takie właśnie jest to miłosierdzie i często tyle właśnie kosztuje być miłosiernym. To trudny wybór, bo nawet biblijny Samarytanin nie musiał za pomoc drugiemu płacić swoim życiem. To dość trudna ścieżka, po której z wielkim trudem wędruje się w pojedynkę. Do tej podróży potrzebna jest wspólnota. Taka choćby jak rodzina oraz on miłosierny, który tego miłosierdzia nauczy. Miłosierdzia kontrowersyjnego, nierozsądnego, pełnego sensacji i zaskakujących zwrotów akcji. Jednak najczystszego i najpiękniejszego, bo odzianego w prawdę o sobie samym. Kiedy Kościół stawia w swoim centrum rodzinę, to stawia każdą z nich. Pamiętając, że to my jesteśmy Kościołem, powtórzę raz jeszcze na zakończenie, że Kościół świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni. Tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny, podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny. Jan Paweł II, Familiaris Consortio.
Wyznajmy wspólnie.